I tak, trwa poranek Radia Wnet, a ja, proszę Państwa, rozpakowuję ciekawą przesyłkę, którą niedawno otrzymałem w Paryżu. Wybieram się niedługo do Paryża. Pozdrawiam Paryżan, którzy nas słuchają, zwłaszcza z Klubu Gazdy Polskiej. I w Paryżu rozdawane są ulotki. Na przykład w samym centrum Paryża można otrzymać ulotkę Koran, ostateczne objawienie dla ludzkości. Pięknym językiem polskim napisana ulotka. Czym jest Koran, cel objawienia, skąd wiemy, że Koran pochodzi od Boga i tak dalej, i tak dalej. Następna ulotka. O islamie krótki wstęp. I znowu piękną polszczyzną w Paryżu. Można się wszystko dowiedzieć o islamie, o Allahu, o proroku Muhammedzie. I dalej. Mity na temat islamu i mamy znowu ciekawe rzeczy. Więc jak się Państwo wybierzecie do Paryża, to możecie Państwo otrzymać bardzo ciekawe ulotki. A w studiu już jest oczekiwany gość. Przedstawię go najpierw zagadkowo, a Państwo starsi zwłaszcza będziecie wiedzieć, o co chodzi. Młodsi się dowiedzą i dla nauki to będzie dla nich ważne. Już słyszycie Państwo ten oddech. Jest lekko ssapany mężczyzna w kwiecie wieku z długim włosem. Kiedyś znany sportowiec, ale nie tylko znany z tego, że był sportowcem, ale znany także z tego, że był synem słynnego taty. Czerwony książę. Witaj, czerwony księciu. Zaraz powiem, witam. Kim jesteś?
Witam Państwa serdecznie.
Proszę Państwa, Andrzej Jaroszewicz. Już
Andrzej
nie
Jaroszewicz, kłaniam się. Jestem
w niepewności.
Jestem już drugi raz w Radiu Wnet.
Tak.
Bardzo mi miło.
Bardzo miło. Andrzej Jaroszewicz, cała historia. Cała historia schyłkowego PRL-u. Wtedy pańskie ekscesy uchodziły za niesłychanie bulwersujące. Czerwony Książę wyprawiał różne rzeczy, bił rekord świata w jeżdżeniu Fiatem 125, ale także obiektywnie uznawany był za jednego z najszybszych ludzi na świecie, bo jak to było z tą karierą rajdową, panie Andrzeju?
No w pewnym momencie, jak wydaje mi się, każdy sportowiec, którego droga jest w miarę stabilna, rozwojowa, gdzie pilnuje się, że tak powiem, zmiany sprzętu z słabszego na silniejszy, gdzie organizuje się coraz cięższe imprezy, to takżeśmy doszli do dużego poziomu, do bardzo, zresztą nie tylko ja, ale także koledzy. Do bardzo dużego poziomu. No ale jeździliśmy na dobrym sprzęcie, jeździliśmy w topowych rajdach na świecie, także...
Ale kto wtedy jeździł z panem jeszcze z takich znanych rajdowców?
Maciek Stawowiak. Mhm. Jeździł Włodzimierz Groblewski. Jeździł Tomek Ciecierzyński. Była grupa taka w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Osobowych. Bardzo, bardzo, bardzo grupa związana z sobą, bardzo, bardzo, że tak powiem, przyjacielska i również bardzo związana z tym długim odłamem, który jest niezbędny w sporcie samochodowym, bo to nie tylko kierowca robi wynik. To jest ten cały odłam obsługi technicznej. To są mechanicy, to są samochody serwisowe. Bardzo trudno to zrobić razem.
Wtedy był pan znany jako właściciel takiej gustownej czarnej brudki, szczupły rajdowiec. Kto wymyślił ten pseudonim Czerwony Książę?
Nie wiem.
A dlaczego nadano panu ten pseudonim wtedy, w PRL-u?
Ano, bo towarzysze uważali, że prowadzą kolorowe życie w Polsce. Jeszcze miałem takie postawione tam zarzuty, ja wiem, czy zarzuty, no. Zwracano mi uwagę, że wiecie, rozumiecie, ale tak nie wolno. Po co wy te samochody malujecie w te kolory? Aha. Przecież samochód to nie jest ptak. A jak chcecie malować, to idźcie na Akademię Sztuk pięknych i tam sobie malujcie, ale tu po drogach proszę mnie nie jeździć. To rzeczywiście miałem takie rzeczy. Włano mnie tam parę razy na Nowy Świat i no dostawałem swoje za ten dział sportu. I dlatego wiedziałem, że no nie ma szans przetrwania w takim. Myśmy zrobili wszystko, co możliwe w zasadzie. I być może to by się jeszcze jakoś tak dało przedłużyć, ale już potem się zmienił model z polskiego Fiata przed Polonez, który no tylko wizualnie był inny. De facto przecież miał płytę podłogową od polskiego Fiata, wszystko od polskiego Fiata. Więc dostaliśmy ten sam sprzęt, tylko 300 kilo cięższy. Więc dostać 300 kilo cięższy samochód do sportu, no to tak jakby pan dostał nie wiem co, no. Dobre wino w rozbitej butelce, no tak.
No tak, ale te pana ekscesy wtedy rozniecały masową wyobraźnię w PRL-u. Był pan uważany za takiego bananowego faceta, syna premiera ówczesnego komunistycznego rządu, któremu wszystko było wolno. I opowiadano o panu różne legendy. Ile w tym było prawdy?
Ja panu powiem. Mnie się wydaje, że na całym świecie synowi premiera jest troszkę więcej wolno niż normalnemu człowiekowi.
A, to się zaraz bulwersują słuchacze, powiedzą.
Proszę?
Jak to tak, synowi premiera więcej wolno?
A ja wytłumaczę słuchaczom, jak to tak. To jest bardzo proste, jak to tak, dlatego że oczywiście jestem przeciwko temu, żeby były jakieś różnice. Zresztą bardzo lubię, panie redaktorze, żyć swoim życiem, wie pan? Żyć swoim życiem, nie za bardzo zahaczając o innych, to znaczy bardzo sobie dobieram ludzi, z którymi rozmawiam, bardzo mam bardzo mały krąg przyjaciół, bo kiedyś z tego ogromnego, tysiącznego że tak powiem stada przyjaciół w ciągu jednego dnia, no to zniknęło praktycznie do jednego czy do dwóch. Więc no przeżyłem już 71 lat na tej ziemi i w tym mieście. No i trochę to po prostu znam. No, trochę to po prostu znam. No niech pan sobie wyobrazi, że no, że pan jest synem premiera. Mhm. Pan jest synem premiera, wchodzi pan do ojca, bo chce pan ojca odwiedzić, nie?
No ale tak, teraz rozmawialiśmy o komisji Amber Gold i tam jest, pojawia się syn premiera Michał Tusk. Oczywiście mówiliśmy o tym, że funkcjonariusze ABW, przynajmniej według relacji pana posła Pięty, no niestety niezbyt gorliwie wypełniali swoje obowiązki, jak chodziło o syna premiera. Jak za PRL-u było z synem premiera?
Oj, to powiem panu, że odwrotnie. Dlatego, że ja nie byłem lubiany przez służby. Może dlatego, że no byłem chuliganem drogowym, co nie da się ukryć. No. Po prostu, może chuliganie to jest za dużo powiedziane, no ale takim facetem, no który ma szybki samochód i szybko nim jeździ, co nie każdemu się podobało. Poza tym każdy rodzina szefa rządu czy prezydenta jest z mocy prawa ochraniana również. Więc bardzo różnie wygląda ta ochrona. U nas nie było takich zwyczajów, że tam ktoś jeździł, prawda? Bo to... Ale się kręcił. Ale się kręcił tu i tam. A ponieważ ja ich trochę taki rozpoznawałem i tego, a potem tak trochę goniłem, no to taki pewnie te raporty poszły tam, gdzie trzeba, nie bardzo takie.
Potem pan miał już utrudnione życie, jak ojciec przestał być premierem, nawet był internowany. Przyszła ekipa Jaruzelskiego i już to życie pana było trudniejsze, tak?
No nie, no z dnia na dzień powiedziałbym, dlatego że od razu zaczęto mnie rozliczać, za co wybudowałem dom.
No bo Maciej Szczepański sobie samochód. I Andrzej Jaroszewicz, to były symbole takich jakichś strasznego.
No tak, ale proszę państwa, no przecież znałem Maćka Szczepańskiego. Oczywiście nie. Ploty mówią, że tam żeśmy coś tam robili w tej telewizji razem, co jest nieprawdą, bo po pierwsze ja nic w telewizji nigdy nie robiłem. Po drugie, jak mówię, mam wąski krąg znajomych i go nie zmieniam. No ale na przykład weźmy jacht Pogorje. No to powiedziano wszędzie, że to jest jacht Szczepańskiego. To nie był jacht Szczepańskiego, tylko to był jacht telewizji polskiej. Czy telewizja polska powinna mieć jacht, czy nie powinna mieć jachtu, to już jest inna kwestia. Zupełnie. Moim zdaniem telewizja polska powinna mieć jacht, bo jacht jest rzeczą, gdzie można się zrelaksować, gdzie można nakręcić na tym jachcie, wie pan, jakąś historię, nie wiem, no, trzy trupy w morzu i jeden na pokładzie, czy jeszcze inne rzeczy. No można na przykład kierownictwo zabrać, zamiast płacić im, powiedzmy sobie, jakieś nagrody, to zabrać na rejs i to już powinno starczać. I mniej więcej tak się dzieje. No niech pan zauważy, że ta Pogoria bardzo dobrze służy do dzisiaj polskiej młodzieży i początkującym żeglarzom. I nic się nie dzieje. No naprawdę to nie był statek pana
Szczepańskiego.
Nie, to
jeszcze takie.
To tak samo jak się mówi, wie pan, jak się czyta, przecież pan to wie, bo panu ja tego nie będę tłumaczył, że tam bierze się gazetę i czytają. Putin ma tyle i tyle miliardów majątku. Ja patrzę na ten majątek, a tam ta 18 samolotów, 17 jachtów. 53 rezydencje. Wie pan, jak ja to czytam? To państwo rosyjskie ma, to nie Putin ma. Tak samo jest w Polsce. Szef rządu ma tutaj, tak, gdzie jechać na...
Tylko, że dziś czasy się zmieniły i bycie osobą majątną w Polsce to znaczy zupełnie co innego niż wtedy bycie czerwonym księciem w PRL-u. Bo co dziś czerwony książę posiada?
Dzisiaj co ja posiadam? Tak, nic tak. Nie posiadam.
O, no i to jest dorobek czerwonego księcia. Jeszcze jeden...
Posiadam piękną żonę.
A no tak, to znamy. No. Znamy pana żonę. No i samochód taki sobie, tak?
Tak, normalny, tak.
Jak na rajdowca?
Nie, no normalny samochód, no małe Volvo takie, no pięcioletnie.
I tyle.
I tyle.
I jeszcze do legendy przeszły pana karesy, tak opowiadano, do Maryli Rodowicz i konflikt z Danielem Olbrychskim.
A wczoraj miałem z nim konflikt znowu? Na Facebooku, niech pan zobaczy.
Proszę opowiedzieć.
No bo on się kolejny raz przyczepił do prezesa Kaczyńskiego. Pierwszy raz przyczepił się do Macierewicza i Kaczyńskiego i powiedział, że im mordę obije, jak ich spotka na ulicy. No to więc ja już troszkę nie... Ja nie bawię się w takie sprawy, takie, bo to podwórkowe trochę. No ale tu jak on mówi o mordobiciu, a mnie też powiedział, że mi mordę obił, no to napisałem mu... Ty lepiej, synu, zastanów się nad sobą, bo ty już nikomu mordy nie możesz robić. Ty po prostu jesteś jakiś, rozwija się już paranoicznie niedobrze. No. I wczoraj była ta sama sytuacja. On w kolei wczoraj zaatakował też prezesa. Też bardzo brzydko. No więc Napisałem mu co tam trzeba, krótko już tak tego, żeby dał sobie siana i po prostu już spokojnie, niech sobie wódeczkę tam popija i tego. Skądinąd dowiedziałem się, że on ma jakieś ciężkie warunki, że tam coś nie wierzę w to, bo przecież ma tantiemy, ma inne rzeczy, to zawsze coś tam ma. Artysta zawsze coś tam ma. No ale facet jest taki, jaki jest. No,
no ale kiedyś łączyła was upodobanie do Maryli Rodowicz, tak przynajmniej lud opowiadał. Czy panu się podobała Maryla Rodowicz kiedyś?
No ale jemu się nie podobała najpierw.
Aha.
I to była taka sytuacja, że to ja poznałem Marylę u niego w ramionach, a nie on Marylę poznał w moich ramionach. W związku z tym przejęcie Maryli odbywało się no w tą stronę właściwą. No więc żaden inny facet nie lubi, jak mu się przyjmuje narzeczoną. No bardzo przepraszam, ale no ja bym nie lubił.
No tak.
Nie wiem, no każdy chyba zapytany, no nikt by nie lubił. No ale tak się stało, ja się z tym nie chowałem, ja o tym powiedziałem, że mi się podoba i tak dalej, i tak dalej. I przeżyliśmy fajny, niedługi czas, krótki, ale fajny. I nic nie widzę z tym zdrożnego zupełnie. A media rozpętały to jakąś miłość, wie pan, tysiąclecia Polski Ludowej, no nie wiem.
No, jednego panu nie da się odmówić. Był pan kolorowym ptakiem w tym bardzo szarym okresie PRL-u i rozbudzał pan wyobraźnię wówczas. Opowiadano różne historie o pana wyczynach. Przeważnie to jednak były mitologiczne historie.
Tak, powiedziano, że mieliśmy w mojej osobie pierwszy cult style. Przed wszystkimi.
No tak. I na koniec jeszcze o rzeczy poważnej.
Tak.
W 92 roku zamordowano w tajemniczych okolicznościach pana ojca i macochę, Piotra Jaroszewicza i Alicję Solską. I do dziś ta sprawa jest niewyjaśniona. Ale właściwie to tylko chyba pan już do dziś szuka sprawiedliwości i szuka wyjaśnienia tej zagadki.
Panie Witku, jak pan wie, szukam, że tak powiem, z wywieszonym jęzorem. Latam, proszę. Panu również dziękuję, że pan w tym momencie podnosi ten problem, bo to, że pan go podnosi, to ja mam szansę coś powiedzieć na ten temat i w związku z tym chociażby przypomnienie samej tej nieludzkiej tragedii jest bardzo ważną sprawą dla mnie, dlatego że ja nie wierzę, żeby ludzie w swojej masie, Polacy, przeszli tak, wie pan, niezauważalnie koło takiego, że tak powiem, morderstwa, okrutnego morderstwa. Więc przypominam, gdzie mogę. No, robię, co mogę w tej chwili. Mogę tylko powiedzieć, że toczy się śledztwo nowe w tej sprawie. I mam nadzieję, że to śledztwo no, dojdzie już do jakichś rezultatów w miarę.
Tak, bo przypomnę, że według oficjalnej wersji początkowej to sprawcami tej zbrodni byli właściwie przypadkowi włamywacze, Niuniek, Krzaczek, sztywny faszysta, zwykli prości bandyci. Potem ta wersja w 2000 roku upadła, kiedy główny świadek oskarżenia, czyli konkubina jednego z nich, po prostu wycofała te oskarżenia. I do dziś nie wiemy, kto zamordował byłego premiera Piotra Jaroszewicza, a zginął on w potwornych męczarniach, ponieważ i przypalono na nim papierosy, i wiercono korkociągiem w jego ciele, i przybito mu stopy do podłogi, i wreszcie uduszono go, zadzierzgując ciupagą i sznurem. Więc to kilka godzin męczarni w jakimś celu.
No to były tortury, tak. To były wyraźne tortury w jakimś celu. No nie torturuje się człowieka tak żeby sobie potorturować. Prawdopodobnie coś od niego chcieli. Tylko widzi pan, to trzeba było go znać. To był bardzo, bardzo, bardzo twardy człowiek. Mnie się wydaje, Ja dużo książek czytałem, takich, wie pan, związanych właśnie z...
Ze służbami.
No, ze służbami również, ale przede wszystkim w reakcji ludzkiej na ból. Czy pan wie o tym, że jak pan kogoś torturuje, to w pewnym momencie ten ból już nie robi takiego wrażenia, jak te pierwsze razy, prawda? I ja twierdzę, że nawet ta wolna ręka prawa, która niby by wskazywała na to, że chcieli coś, żeby ojciec podpisał. Ja myślę, że on nic nie podpisał, że oni wyszli z niczym. Dla mnie sytuacją bardzo niezręczną w całej historii, bo moim zdaniem morderstwo mojego ojca to należy grzebać już w latach 50. Przy agenturze właśnie, przy organizacji różnych rzeczy. Aha. Jakby chociaż ślubu, prawda?
Z ojcą Solską.
Tak, to...
Pana Macochu.
To wtedy moim zdaniem należałoby zacząć. Zacząć i ponieważ ja to nie jestem władny, żeby dawać wskazówki dla prokuratora, bo nie mam takich uprawnień, ale spędziłem tak wiele godzin, tak wiele dni, tak wiele miesięcy nad czytaniem tego wszystkiego, że ja, laik zupełny, który nie zna się na tym, który... Ja już dzisiaj łączę pewne elementy. Ja już dzisiaj łączę, bo one same wyskakują. Jak się je dobrze czyta i wiadomo gdzie, to one same wyskakują.
Gdyby ktoś z państwa coś wiedział na temat zbrodni popełnionej na Piotrze Jaroszewiczu i Alicji Solskiej, to będziemy wdzięczni, ponieważ odżyło śledztwo, prowadziła je grupa policyjnego Archiwum X, ale także i prowadzi to śledztwo prokuratura. To pierwsza taka polityczna zbrodnia z całego ciągu zbrodni, które potem w III Rzeczpospolitej miały miejsce. Został zamordowany premier. Mamy też wicepremiera, który w tajemniczych okolicznościach powiesił się. Mamy ministra sportu zastrzelonego. Mamy głównego komendanta policji zastrzelonego. Więc tych zbrodni jest bardzo dużo. Zaraz po Piotrze Jaroszewiczu, niedługo później został zamordowany generał Fonkowicz. Te zbrodnie III Rzeczpospolitej są niewyjaśnione. Być może właśnie należy zacząć od zbrodni dokonanej na Piotrze Jaroszewiczu. Pan Andrzej Jaroszewicz no, nie ustaje w tym, żeby...
No ja nie ustaję i póki będę miał siły, to będę robił to, co robię właśnie. Z prostego powodu, panie redaktorze, bo ja uważam, że to jest obowiązek syna w stosunku do ojca. Że nie można tak zostawić zabitego ojca i żeby się nikt nie interesował. Nie można tak. Ja go bardzo kochałem, my byliśmy bardzo związani. Ja poproszę, po prostu dla własnej spokojności, ja muszę wiedzieć, co się stało, bo proszę mi wierzyć, że skutki tego widoku, tych nieprzespanych nocy, tego człowieka leżącego, zmaltretowanego totalnie, no, to one nie przejdą mi nigdy, te panoramy takie widokowe, prawda, tego, to mnie skazano już na bycie z tym na co dzień, także bardzo, bardzo chcę, żeby no, coś zaświeciło wreszcie jakieś światełko w tunelu.
I na koniec pytanie, czym dziś zajmuje się Andrzej Jaroszewicz?
Dobre pytanie. Zajmuje się, jakby to powiedzieć, no, państwo się zmieniło, ale niektóre sprawy się nie zmieniły, a wręcz zniknęły. Otóż, wie pan, jak kiedyś ktoś gdzieś pracował, to były kadry. W kadrach były poukładane papiery. Dzisiaj, żebym ja mógł złożyć papiery do emerytury, to ja nie jestem tego w stanie zrobić. Bo wszystko jest, jak nikt nic nie wie poza tym. Nikogo nic nie interesuje. Moim zdaniem powinno być tak, że Jak jak chory człowiek, ja jestem schorowanym człowiekiem, nie powiem. Teraz czeka mnie seria operacji, ciężko chodzę, więc podwójnie mnie to niejako kosztuje siły. Uważam, że człowiek powinien przyjść do ZUS-u, pokazać ten swój numerek czy coś. ZUS naciska guzik, wyskakuje mu na ekranie, co ten człowiek robił, ile zapłacił, gdzie pracował, co robił. Drugi guzik mu wylicza, jaka jest emerytura i to jest po ptakach. Nie ma tak. Nie ma tak. Pani w ZUS-ie mi oświadczyła, że ja za pana nie będę tutaj dokumentów tych ściągała. A ja mówię, proszę pani, ale to jest... Czy pani jest instytucją państwową? Tak. Czy pani wie, że pani ma pewną ciągłość pracy z poprzedniego jeszcze ustroju? Bo państwa to obowiązuje. Te dokumenty, przecież ja to płaciłem do was, te pieniądze, więc wy powinniście to mieć. No, ale to tak, bo powstały przechowalnie, bo to miało być taniej. Potem te przechowalnie się łączyły, potem się znowu rozdzielały. Tak naprawdę dzisiaj nie wie pan, gdzie pan ma swoje...
Czyli Andrzej Ruszewicz zajmuje się gromadzeniem swojej dokumentacji emerytalnej.
Tak.
Z różnych miejsc pracy.
Tak.
Nie ma pan emerytury jeszcze dzisiaj.
Nie, jeszcze nie.
No proszę.
Ale myślę, że jak już... Ja pan mam tych. Więc myślę, że już niedługo będę miał.
No to nie, życzę, żeby to jak najszybciej nastąpiło.
Nie mam żadnych obiekcji co wysokości, tak. Ale no...
Prosimy słuchaczy, żeby, jeżeli zainteresowała was nasza rozmowa z Andrzejem Jaruszewiczem, chcecie się dowiedzieć czegoś o podszewce PRL-u, przysyłajcie takie pytania. My spotkamy się z Andrzejem Jaruszewiczem w jakimś następnym poranku i będziemy starali się znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania, które państwa zainteresują. Myślę, że historia jaka była, ale świadków tej historii jest coraz mniej. Andrzej Jaruszewicz był i jest świadkiem wielu zdarzeń. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, za wizytę.
To ja dziękuję za zaproszenie. Serdecznie państwa pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Będziemy
życzę
także
miłego dnia.
Wzajemnie. I będziemy także starali się wyjaśnić tajemnicę śmierci Piotra Jaruszewicza, bo to jest ważne dla historii Polski również. Cóż, może zagrajmy George'a Ezra, Listen to the Moon. Może to dobrze zabrzmi, posłuchajmy.